Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest niemal 15 minut po godzinie 12. Zaczynamy otwarty mikrofon Radia Zachód. Wracamy do dużej polityki, bowiem wczoraj w Akwizgranie kanclerz Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron podpisali międzypaństwową umowę pomiędzy Niemcami a Francją. Dzieje się to przed wyborami do Europarlamentu i wygląda tak, że obie strony postanowiły ożywić tandem nieformalnie przewodzący Unii Europejskiej, nawiązując do historycznego traktatu elizejskiego podpisanego 56 lat temu przez prezydenta Charlesa de Gaulle'a i kanclerza Konrada Adenauera. Traktat akwizgrański można uznać jako próbę zwierania szyków w związku z Brexitem i z rosnącymi wątpliwościami, czy tandem niemiecko-francuski jest nadal politycznie wydajny i zdolny do przewodzenia Unii Europejskiej. Niemcy i Francja próbują podkreślić swoją szczególną pozycję wobec innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i wobec NATO. Traktat akwizgrański można traktować również jako próbę wzmocnienia bardzo słabej pozycji wewnętrznej prezydenta Macrona i jego partii u progu wyborów do Parlamentu Europejskiego. W otwartym mikrofonie Radia Zachód pytamy radiosłuchaczy o to, co może wyniknąć z traktatu akwizgrańskiego dla Polski i Europy.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Czekamy na telefony od Państwa. Dziś będzie je odbierał Hubert Pietroński. W oczekiwaniu na pierwsze opinie połączymy się z naszym dzisiejszym ekspertem przy telefonie, Jarosław Macała, politolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa.
Czy traktat akwizgrański jest takim prężeniem muskułów, nie zawiera bowiem nowych projektów integracyjnych? Jaki jest zatem jego sens w Pana ocenie?
Myślę, że należałoby rozpatrywać to przede wszystkim po pierwsze w wymiarze wewnętrznym, tak dotyczącym Niemiec, jak i Francji.
Tak.
Ten traktat zresztą został już dosyć dawno uzgodniony. Wybrano oczywiście moment i miejsce symboliczne. Natomiast po pierwsze on jest jakby pewną próbą wzmocnienia pozycji prezydenta Francji, który ma olbrzymie problemy wewnętrzne, to znaczy i te problemy dotyczą rzeczy i dla niego fundamentalnej, to znaczy tego programu reform, który próbował po dojściu do władzy zrealizować. Wydaje się, że ten program na razie zakończył się niepowodzeniem, stąd próba wzmocnienia swojej pozycji przez ten traktat, przede wszystkim wizerunkowej, ale też takiej, która, no bo są wybory do Europarlamentu za parę miesięcy, sądzę, że to też pokazuje, że oto Francja dalej jest tym, za przeproszeniem, motorem Europy. No i oczywiście też w Niemczech, no wydaje się, że era kanclerz Angeli Merkel dobiega kresu z powodów też problemów wewnętrznych, głównie kryzysu migracyjnego, bo on przemodelował niemiecką scenę polityczną i ten traktat też jest próbą pokazania, że Niemcy dalej mają inicjatywę w sprawach europejskich i razem z Francją będą stanowią rdzeń Unii i dalej będą decydować o tym, w jakim kształcie tą Unię oglądamy, czy będziemy oglądać. Wszakże problem jest to, że ten traktat jakby nie zawiera żadnych nowych pomysłów na to, w jaki sposób Unia Europejska ma funkcjonować. Owszem, on nie wychodzi poza ramy traktatu elizejskiego sprzed 56 lat. Uszczegóławia współpracę. Dla nas wydaje się, że dwa obszary będą tu najbardziej istotne. To jest po pierwsze to, że w tym traktacie zawarto chęć poszerzenia współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
Właśnie chciałbym dopytać o to,
co... I druga to jest jakby ściślejsza integracja ekonomiczna.
Jasne. I chciałbym jeszcze dopytać, co z częścią wojskową traktatu akwizgrańskiego, czyli zacieśnianiem kooperacji niemiecko-francuskiej w tej dziedzinie. Czy to jest jakaś nowa jakość? I tak dopytam kolokwialnie, kto ma się tego bać?
No, obie strony zobowiązują się w przypadku zbrojnego ataku na jedną ze stron pomóc w użyciu środków wojskowych i to w zasadzie po raz pierwszy się pojawia.
No ale to czy to jest coś nowego, bo mamy tutaj zobowiązania także natowskie wobec Niemiec i Francji.
No, są też jest polityka, wspólna polityka i bezpieczeństwo, polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, tyle, że to jest raczej atrapa niż coś, co jest realnego. Nie wydaje mi się, żeby poza deklarację to wyszło. Niemcy są państwem, przynajmniej na dziś, słabym militarnie, co może naszych słuchaczy nieco zszokować, ale to jest ta dywidenda pokojowa, którą Niemcy od w zasadzie końca zimnej wojny ograniczały wydatki na armię.
Konsekwencja parasola amerykańskiego.
Dokładnie. I w tej chwili są słabe militarnie. Francja oczywiście nieporównywalnie silniejsza, natomiast wydaje mi się, że tu i o innej, jeżeli mówimy o współpracy wojskowej, to ona jest przede wszystkim trudna, dlatego że właśnie Niemcy są słabsze, dużo bardziej polegają na parasolu amerykańskim. Francuzi od ery de Gaulle'a, skądinąd przywoływanego przy okazji tego traktatu, tak, próbują prowadzić politykę bardziej samodzielną politykę militarną, co per saldo jest odbierane jako taka niechęć do dominacji amerykańskiej. Mhm. Ale wydaje się, że to raczej nie wyjdzie poza struktury natowskie. Ja myślę, że dla Polski tu poważniejsza jest inna sprawa, czy z tego, bo traktat nie ocenia się tylko po literze. Bardziej ocenia się po tym, czy będzie ten traktat pogłębi integrację, której celem będzie, no mówiłem o państwach rdzeniowych, dominacja Niemiec i Francji z Unii, przy czym w odróżnieniu od traktatu elizejskiego sprzed 56 lat, to niewątpliwie już junior partnerem są Francuzi, a nie Niemcy. To Niemcy dominują w tym tandemie i póki Francja nie zdecyduje się na pewne strukturalne reformy społeczne i ekonomiczne, a wszystko na to wskazuje, że się nie zdecyduje, bo opór społeczny jest ogromny, to się nie zmieni. I w takiej sytuacji dla nas jest istotne to, na ile ten traktat będzie umacniał pozycję Niemiec i Francji w tym, żeby rządzić Unią Europejską.
Tak, to chyba jest istota, tak by to można odczytać.
Tak, zresztą tego typu obawy, no, jak to można też w ten sposób nazwać, pojawiły się po stronie tej tak zwanej jak gorszej Europy, to zwłaszcza Francuzi manifestują to, że jest lepsza i gorsza Europa. Niemcy zawsze były tym państwem, które jest dużo bardziej zainteresowane, choćby ze względu na swoją dominację ekonomiczną. Jednak przyciąganiem państw Europy Środkowo-Wschodniej, no przypominam projekty Macrona po dojściu do władzy, żeby faktycznie stworzyć to twarde jądro Unii federacyjne na dobrą sprawę, wspólną politykę ekonomiczną, także obronną. Z tego nic nie wyszło.
No właśnie, nie ma śladów tego w tym nowym traktacie.
Nie ma śladu na ten temat. Niemcy się na to nie zgodzili i to no, w ich interesie leży to, żeby nie były państwem frontowym, to znaczy, żeby za ich zachodnią granicą była dalej strefa stabilizacji. Same były przez 40 parę lat, to bardzo mocno tego doświadczyły. Mm-hmm. I to jest dla nas szansa, rzecz wszakże w tym, że szansa dla Polski to jest, no bo nasze stosunki, zwłaszcza z Francją, są delikatnie mówiąc niedobre. Z Niemcami się dosyć mocno pogorszyły przez ostatnie lata. I tu jest pewne pole do tego, bo wszystko na to wskazuje, że Niemcy i Francja dalej będą motorami Unii. Problem w tym, w jakim kierunku samochód z tym motorem jedzie. Na razie na dobrą sprawę nie wiemy.
No właśnie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za opinię. Dziękuję raz jeszcze.
Kłaniam się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Nasze linie telefoniczne są już otwarte. Czekamy na pierwsze państwa opinie. Przypomnę numery telefonów kontaktowych do naszej audycji 68-324-2255 i 801-327-462. Mamy pierwszego radiosłuchacza na linii. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kazimierz z Międzyrzecza.
No, witam pana.
No, bardzo ciekawa analiza i oczywiście zgadzam się z tą analizą. Jest to bardziej na potrzeby PR-u i czegoś tam pokazania.
No właśnie, czego? Czego pana zdaniem?
Blef taki, państw, które już są praktycznie szczyt wszystkiego mają za sobą. Dotyczy to szczególnie pani Merkel, no, ale i też pana Macrona, który ma wielkie kłopoty z żółtymi kamizelkami, tak. I gospodarczo jest też obniżenie tego wszystkich. No bieda się robi większa tam po prostu i no, ludzie się domagają. I to ja tam też nie wróżę panu Macronowi jakiejś dłuższej kariery, czy chociażby nawet drugiej kadencji.
No, wybory wkrótce, zobaczymy, tak? Zobaczymy.
Czy dotrzyma, nawet twierdzę, że nie dotrzyma. No i oczywiście wybory europejskie się zbliżają, jest to próba pokazania. No jest to też oczywiście polityka rozbijania, pokazania, o, my tutaj rządzimy i tak dalej.
A co może, właśnie, co może wyniknąć z tego traktatu dla Polski, dla Europy? Może
dla Polski, no po prostu nasze znaczenie bardzo idzie do góry i no, po prostu no, walczą z nami, no, chcą nam pokazać, gdzie nasze miejsce i to odczuwamy. Ale to dobrze świadczy o nas. Znaczy się, że idziemy w dobrym kierunku, jeżeli mają do nas pretensje.
Czyli ocenia pan to jako takie trochę przeciąganie liny, tak, w Unii Europejskiej
wewnątrz? Oczywiście. Znaczenie polityczne jest to już takie no, marne, no, odgrzewamy hotlet po prostu, prawda? Zobaczmy, jaki stan jest z armii niemieckiej. Też kryzys gospodarczy, przecież oni tam mają 1,5, to jest błąd statystyczny przy rozwijaniu się. Polska się jednak rozwija bardzo wyraźnie, czy 3 razy praktycznie szybciej.
Ale Niemcy mają potężne zasoby finansowe.
Tak, oczywiście. I cały czas te straszenie dwóch prędkości, armii europejskiej. Przecież oni przeznaczają 1% i 1/10 chyba swojego PKB. Nie mają nawet czym latać. Tylko, że to jest tak kraj tak bogaty, że oni jakby to przez ciągu 1-2 lat większe nakłady.
Amerykanie ich zmusili już ich Amerykanie do większych nakładów na armię.
Tak, to jest szansa. My musimy trzymać z Amerykanami, muszą być bazy w Polsce, wtedy my będziemy bezpieczniejsi, będzie kapitał przychodził, ludzie będą szczęśliwsi. No, nie będziemy się bać Rosji po prostu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu za opinię. Czekamy na kolejne telefony. Dzień dobry. Jesteśmy już na antenie.
Dzień dobry. Stanisław Gorzów. Panie redaktorze, co oznaczają te różne porozumienia? To znaczy, jakie w tym czasie będą miały interesy poszczególne państwa? Weźmy przykład, przecież to nie jest coś nowego. Historia się powtarza. Weźmy 1939 rok, mieliśmy traktat podpisany, pakt podpisany o nieagresji Związkiem Radzieckim na 10 lat. I co? Uderzyli z tyłu, nie patrząc na nic. Mieliśmy podpisane umowę z Anglią, z Francją, z Polską, że w razie czego jakiegoś konfliktu państwo nam te pomogą zaraz. Zresztą wszystkie 3 nawzajem. I co było? Nic.
No tak, ale tu traktat podpisały weźmy między sobą teraz, Niemcy i Francja.
Weźmy teraz. Mówi się, że z Ameryką tak mamy układy i tak dalej. Ale co było? Ja tylko Żydki sobie zażądali z Polski miliardy dolarów bezprawnie, bo to przecież nie ich własność, jest, którzy teraz tam są, ci w Ameryce Żydzi, nie jest Amerykanie, nie Polsce.
To nie wydaje się takie proste akurat tylko ten wątek mienia.
Już poszli za Izraelem i już poparli Żydków i tak dalej. Ja uważam, że to zależy od sytuacji w danej chwili. I te traktaty to są tylko takie na pozór. Przecież po co traktat podpisywać specjalnie między Niemcami a Francuzami, skoro oni są w jedynym...
No właśnie o to pytamy, gdyby pan zechciał się do tego odnieść. Jeszcze krótko.
Jedno państwo. Więc oni
tak pan uważa.
Mają ten. A mimo to coś tam kombinują. No ja dziękuję.
Dziękuję panu za opinię. Czekamy na kolejne opinie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rysiek się kłania.
Witam.
Panie redaktorze, i znowu smutna sprawa, jak przez naszych dyplomatowków zostaliśmy odsunięci na boczny...
Ale może nie będziemy jednak nikogo obrażać w tej audycji, dobrze? Umówmy się tak na początek.
Co robi nasza dyplomacja? Mieliśmy Trójkąt Weimarski, w miarę byliśmy szanowani. Co z tego zostało? Szukamy gdzieś jakichś, horrendalnie nieprawdopodobnie nierealnych sojuszy z Amerykanami, dla których się liczy tylko i wyłącznie pieniądz i ich ekonomia. Szukaliśmy sojuszy z Anglikami, oni wychodzą z Unii, nie wiadomo jak to się skończy.
Jesteśmy w NATO z Anglikami i z Amerykanami, więc nie szukamy tego sojuszu, ten sojusz jest od dawna faktem.
Cały czas się mówi o niepodległości państwa polskiego. Dewizą niepodległości jest to, że na terenie danego kraju nie ma obcych wojsk. Wtedy jest państwo niepodległe.
Czyli uważa pan, że lepiej byłoby, gdy Polska była osamotniona, tak?
Tak, wie pan co, panie redaktorze, ja przed niedawno, przyjechałem z Ukrainy, rozmawialiśmy na różne tematy na Ukrainie. I wie pan, czy oni nawet mają do nas pretensje. I to ludzie, rzeczywiście historycy i ludzie pod służbie wojskowej, specnazie, że gdyby nie to, że NATO się posuwało, że zostały zrealizowane traktaty rzymskie, NATO się posunęło na wschód, to dlatego dzisiaj Ukraina jest w takim położeniu, jakim jest. Oni mają mniejszy żal do Putina niż do NATO, niż do nas.
A to zależy kto, wie pan. Zależy z jakimi Ukraińcami się rozmawia. Ja też z nimi rozmawiam.
Ale takie same głosy są. I my zamiast właśnie popierać europejski nurt polityczny, tak jak reprezentują Francuzi i Niemcy. Europa ponad wszystko. Nie patrzy na interes amerykański, doraźny interes amerykański.
No ale jesteśmy w NATO.
NATO jest w zasadzie po tylu latach jest strukturą taką przestarzałą. Teraz jest bardziej potrzebna polityka ekonomiczna, polityka pokojowa niż polityka militarna. A my się w bezmyślny sposób cały czas pchamy w politykę militarną. Nie wiem, komu to jest potrzebne. Nikt dzisiaj nie chce wojny. Nawet Rosjanie nie chcą wojny. A my ich, z nich robimy wrogów. W imię czego? No, ja tego nie potrafię zrozumieć. Gdyby Rosjanie chcieli cokolwiek złego zrobić, to Ukrainę by wzięli za jednym zamachem od razu.
To nie jest takie proste.
Było proste, bo nawet Ukraińcy sami mówią, że oni teraz się są dumni, że mają armię. Ale w czasie tych 2014-2015, jak Rosjanie tam szaleli, oni w ogóle armii nie mieli. A w ogóle były założenia, że na przykład Ukraina się całkowicie armii wyzbywa. Miała być krajem neutralnym, tak samo jak Polska. Takie były założenia. I mieliśmy być takim naturalnym pomostem między wschodem a zachodem. Pięknym pomostem moglibyśmy być. Ale te nasze właśnie, doprowadziły do tego, co mamy. Do tego, że rzeczywiście niepotrzebnie się sieje zamęt w ludzkich głowach i się stwarza sztucznie zagrożenie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za wyrażone opinie, a ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o traktacie akwizgrańskim podpisanym wczoraj pomiędzy Francją a Niemcami i pytamy dzisiaj, prosimy o opinię państwa w takiej kwestii, co z tego traktatu może wyniknąć dla Polski i dla Europy. Dzień dobry, jesteśmy na linii.
Dzień dobry, pozdrawiam w środę. W ustanowieniu Unii Schumana, Adenauera, Moneta i tak dalej nie ma nic o hegemonii. W traktacie lizbońskim też nic z tego nie ma. W związku z powyższym nie może być nic takiego. Nie zgadzam się z panem profesorem, ale tylko w jednej sprawie. O stosunkach Polski z Francją.
Tak.
Teraz dla przykładu podam, że za de Gaulle'a, Pompidou czy Chiraca te stosunki były bardzo dobre, nawet bym powiedział, wręcz bardzo dobre. Obecna próba hegemonii to za wszelką cenę po odejściu Wielkiej Brytanii sposób na podsumowanie, na podporządkowanie sobie pozostałych krajów Unii. Polska na to nie powinna się zgodzić. A jak się to ma do planów pana Wałęsy, że Polska z Niemcami powinna tworzyć jedno państwo? To było niedawno, pamiętacie państwo? Odpowiem, panie Wałęsa, nijak. Dalej, polska dyplomacja według mnie i według ludzi mądrych i fachowców działa w bardzo trudnym okresie świata bardzo dobrze. Ale uważam, że również powinna czekać i szukać równowagi ze wschodem, czyli Rosją. Jednak jest to trudne po 8 latach działalności Platformy Obywatelskiej, bo to nam bardzo tą strukturę popsuło.
No reset trochę nie wyszedł.
No nie wyszło, trudno, ale próbujmy. No musimy, jasne, grając w brydża, musimy patrzeć na każdego i na partnera, i na tych dwóch, co siedzą po prawej i po lewej stronie. Wyciągajmy wnioski, bądźmy czujni i pilnujmy Polski i uważam, że będzie to korzystne dla całego społeczeństwa. Miałbym tyle, chyba że pan o coś zapyta.
W zasadzie no, po tak klarownym wywodzie trudno byłoby coś dodać, bowiem odniósł się pan do pytania, co z tego traktatu wynika dla Polski.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Życzę miłego dnia.
Dziękuję uprzejmie, odwzajemniam życzenie. Przypomnę numery telefonów do nas 68-324-2255 i 801-327-462. Pytamy o ocenę traktatu akwizgrańskiego dla Polski i Europy. Pojawiły się też już pierwsze komentarze prasowe. Bardzo wytrawny komentator polityczny Rzeczpospolitej, redaktor Jerzy Haszczyński, zwraca uwagę na to, jak mało konkretów zawiera nowy traktat między dwoma krajami, które chcą przewodzić Unii Europejskiej. Rzeczpospolita wybija również na czołowe miejsce taką oto frazę, że rola de Gaulle'a przerosła Macrona. Oczywiście chodzi o francuskiego prezydenta. I opinia Jędrzeja Bieleckiego, innego komentatora politycznego, że nie uda się raczej ożywić przed wyborami do Europarlamentu tandemu francusko-niemieckiego. Pytamy państwa, co może wyniknąć z traktatu akwizgrańskiego dla Polski i dla Europy.
Opinie słuchaczy Radia Zachód. Dzwoń teraz. 68 324 22 55 lub 801 327 462. Linia ulgowa.
Przypomnę krótko, że tematem dzisiejszej audycji jest traktat akwizgrański podpisany wczoraj, a my pytamy dzisiaj, co może z niego wyniknąć dla Polski i dla Europy. Czekamy na państwa opinię.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Moim zdaniem, skromnym zdaniem, pogłębienie izolacji Polski. No, byliśmy w tak zwanej grupie weimarskiej i mieliśmy tam jako taki głos proporcjonalny do naszej pozycji ekonomicznej. Bo militarna pozycja nie jest taka zła. Dostaliśmy od Niemców bardzo dobre czołgi.
O, musimy je remontować.
Mniej dobrych samolotów, no ale też jeszcze w miarę dobrych byłych rosyjskich na wyposażeniu armii NRD, które poza tym, że bardzo dużo palą, no jeszcze się sprawdzają w dzisiejszych warunkach pola walki.
Tak, tak, bardzo proszę.
Przez jakiś czas mieliśmy jakiś tam minimalny wpływ, nie można powiedzieć, że duży, no bo to tak jak mówiłem, nasza pozycja gospodarcza nie jest aż tak wielka jak pozycja Francji czy Niemiec.
Z pewnością.
No, bardzo dużo złego zrobiła nasza dyplomacja w ostatnich paru latach.
A co konkretnie?
Jak wiele złego,
pana zdaniem?
No to pan redaktor pewno zauważył głosowanie na przewodniczącego Rady Europy. Przegraliśmy 27 do 1.
No, Donald Tusk nie był kandydatem polskim, ja tylko przypomnę.
No tak, tak, no to jest właśnie pozycja Polski. To jest 27 krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej głosowało przeciwko kandydatowi naszej dyplomacji. Bo to nie był kandydat narodowy, tylko kandydat naszej dyplomacji. To dyplomacja wystawiła tego pana na kandydata.
No właśnie nie.
Nie wierzę, że
Donald Tusk nie był kandydatem Polski.
No właśnie, no kandydatem naszej dyplomacji był całkiem inny pan,
Jacek Sariusz,
który niestety przegrał stosunkiem 27 do 1.
To fakt.
No to właśnie świadczy o skuteczności naszej dyplomacji. Kandydat, który jest przedstawiany na tak ważne stanowisko, musi być najpierw skonsultowany, bo inaczej wychodzimy po prostu na ludzi nieskutecznych, na nieskuteczne państwo, które się zupełnie nigdzie nie liczy. No, zgadza się pan ze mną?
Nie do końca, ale to pana opinia jest ważna. Moja opinia w tej audycji nie jest istotna. Ale jestem ciekaw, co może wyniknąć pana zdaniem z traktatu akwizgrańskiego dla Polski, dla Europy.
Będzie,
czy to jest wyraz takiej dominacji francusko-niemieckiej?
Gospodarczej, tych dwóch krajów.
Mhm. I czy to jest dobre, pana zdaniem?
Tak, bo jakby nie było, Wielka Brytania w tej chwili jest zawieszona w próżni.
No, wychodzi raczej. Raczej wychodzi z Europy niż wchodzi do niej.
No, raczej bym nie powiedział. Myślę, że to będzie się tak ciągnęło do końca tego roku, a w 2020 roku okaże się, że Wielka Brytania dalej jest członkiem Unii Europejskiej.
Myśli pan?
To nie są...
Myśli pan, że tak będzie?
To nie są po prostu ludzie głupi.
Mhm.
A takie są właśnie Wielkiej Brytanii interesy, ekonomiczne interesy. Większość krajów, tych bogatych, kieruje się przede wszystkim ekonomią. Podobnie Stany Zjednoczone, jak i Francja, Niemcy czy Wielka Brytania.
Tak.
No, na razie jest zawieszona w próżni, no bo jest taki pad troszeczkę, no ale myślę, że to jest sprawa przejściowa.
Czyli to jest taki dobry traktat dla Europy, czy też traktat bez większego znaczenia?
Traktat dobry dla Polski, ale jeżeli państwa Unii Europejskiej uznają przewodnictwo tych dwóch krajów, to przypuszczam, że większość z nich będzie starała się dopasować do sytuacji, no nie narzekać, ale znaleźć te swoje po prostu interesy w tym wszystkim. I też myśmy powinni tak robić. No nie jesteśmy małym krajem, można powiedzieć, jesteśmy w tej pierwszej piątce liczących się krajów Unii Europejskiej. No i powinniśmy się do tego dopasować.
Czyli powinniśmy płynąć z głównym nurtem, tak?
Nie działa, nie? Bo to by było dużo łatwiej. No ale to mówię, to jest zasługa tej naszej dyplomacji obecnej, nie tamtej, tylko obecnej.
Ale czy traktat weimarski tak działał 8-9 lat temu, pana zdaniem? Co on dał Polsce?
No czy działał? No była możliwość porozmawiania. Porozmawiania z tymi ludźmi, którzy decydują o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej.
Jeśli o to chodzi, zgoda.
No poza tym, no, niech pan zwróci uwagę, roszczenia względem Niemiec, jeżeli chodzi o kontrybucje wojenne, 70 parę lat po wojnie, no to troszkę jest za późna sprawa. No, to na pewno stosunków z Niemcami nie polepszyło.
Mhm.
To tylko rozdmuchało, wie pan, napięcie, a niczego nie przyniosło, bo w tej chwili się nic na ten temat nie mówi. To też jest rola naszej dyplomacji. No niestety.
Jasne. Bardzo panu dziękuję za opinię. Czekają kolejni radiosłuchacze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry. Zostało mi z tamtej rozmowy 20 sekund, więc 10 sekund wykorzystam. To nie było głosowanie, panie redaktorze, to była aklamacja konsensus ordinum, czyli wybieg dla załatwienia interesu Niemiec. Tak to wyglądało, nie nazywajmy tego głosowaniem. Głosowaniem to jest zupełnie co innego. A nasza dyplomacja szuka niezależności i bardzo dobrze robi. To bym miał tyle, pozdrawiam serdecznie i dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozmawiamy dzisiaj o wczoraj podpisanym traktacie akwizgrańskim. Próbujemy dowiedzieć się od państwa, co może z niego wyniknąć dla Polski i dla Europy. Czekamy na państwa opinię. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam pana, jesteśmy na antenie.
Ja chciałem powiedzieć, że na przykład takie porozumienia różnego typu umowy są podpisywane między krajami, także to tam nie powinno to być jakieś tam tutaj coś wielkiego takiego, nie? No ale w tym wypadku chodzi o porozumienie Francji i Niemiec i teraz Niemcy dominują w Unii Europejskiej. Były tym krajem, które tu dominowały. Francja tutaj była też, która była obok Niemiec. Trochę słabszym od Niemiec, ale też można powiedzieć, że to była ta para, która tutaj przewodziła.
Słabszym gospodarczo, silniejszym militarnie.
No i teraz jest to sygnał po prostu dla wyborców, bo zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, że tu jest porozumienie, my tu przewodziliśmy i nawiązaliśmy, odnowiliśmy to porozumienie i teraz, żeby po prostu wyborcy stawiali na te siły, które będą za takim tandemem po prostu, za tą dalszą polityką przede wszystkim, tą polityką, która dotychczas miała miejsce. Mhm. Bo na przykład jeśli teraz wyborcy, którzy głosują na Marine Le Pen, to na przykład tutaj nie pasują do tego układu.
No tego tak, wyraźnie.
Nie? Do tej polityki, bo to już jest partia prawicowa i partie prawicowe mają całkiem inne podejście. Na przykład chodzi o inną politykę, bo ci na przykład tutaj narzucają takie neomarksizm na przykład, nie? Ten gender, to wszystko, nie? A partie prawicowe na przykład nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Te związki homoseksualne i tak dalej, małżeństwa. partie prawicowe to chcą po prostu, żeby była normalność tak, jak kiedyś było. I tu właśnie zawiązali to porozumienie, żeby po prostu przekonać wyborców, żeby po prostu tutaj oddawali głosy na tych polityków, którzy będą dalej kontynuować tą politykę dotychczasową i że Francja i Niemcy to będą po prostu dalej przewodzić, że tu będą najważniejsi.
Jasne. Zwraca pan wyraźnie uwagę na ten kontekst przedwyborczy. Natomiast czy coś z tego traktatu może wyniknąć dla Polski przed wyborami do Europarlamentu, pana zdaniem?
No tak jak teraz na przykład patrząc na to, co się teraz dzieje, no to my to źle na tym wychodziliśmy. Ja jeszcze gorzej wychodziliśmy za rządów Platformy, bo za rządów Platformy było tak, że Platforma i PSL wspierali tą główną politykę tego głównego nurtu, czyli tą politykę tych dominujących państw i oni tam podpisywali się przy tym, ale z tego nic nie wynikało dla nas. My tam byliśmy na zasadzie takiego chłopca, który po prostu tam był przy nich, na przykład tam się zawsze fotografował Donald Tusk, Angela Merkel i Sarkozy na przykład, a potem był Grzegorz Schetyna. No i to tylko tyle, że on tam był w tej trójce, a tam nic nie znaczyliśmy tutaj, a w ogóle tutaj nie, byliśmy na gorszych prawach i oni tu robili z nami co chcieli na przykład, nie? Nie mieliśmy żadnego głosu i dopiero teraz ta dyplomacja, ten rząd odbudowuje normalne, prowadzi do normalnych relacji między krajami. My jesteśmy, ten rząd, ta dyplomacja prowadzi do tego, żebyśmy byli na takich równych samych prawach, żebyśmy po prostu nie byli na zasadzie podporządkowanej, na zasadzie chłopca.
Czyli chodzi tak, o to również, to... jak o ile dobrze pana rozumiem, żeby no, nie było tak, że pozatraktatowo Francja i Niemcy próbują uzyskać przewagę w Unii Europejskiej, która miała być przynajmniej w założeniu ideą równych sobie partnerów.
No właśnie ma tak być, że to mają być równe, wszystkie państwa mają być równe i wszystkie państwa tutaj mają mieć taki sam głos, a nie tak jak teraz na przykład, że dominują te państwa, nie? I nasz rząd, właśnie nasza dyplomacja robi wszystko, żeby tak było, żebyśmy po prostu też mogli swoje stanowisko tam przedstawiać i po prostu się czegoś domagać konkretnego, nie na zasadzie podporządkowanym. Na zasadzie chłopca do głaskania po głowie i robili z nami co chcieli, tak jak było za rządów Platformy.
Bardzo tak, panu...
Jeśli chodzi o sojusze, bo tam była mowa, że tam Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone to kraj, który się angażuje militarnie w różnych sprawach, konfliktach międzynarodowych i to jest państwo, na które można liczyć. A na Francję, na takie inne państwa jak Niemcy to tam w ogóle nie liczył. Nie ma sensu tam w ogóle zawracać sobie głowy tutaj z jakieś porozumienia tutaj z tymi państwami europejskimi. No Stany Zjednoczone jest najważniejszy sojusznik. Takie jest moje zdanie, nie?
Dziękuję panu bardzo za opinię, a ja przypomnę tym słuchaczom, którzy w tej chwili włączyli radioodbiorniki, że w otwartym mikrofonie Radia Zachód, w naszej audycji, która trwa w dalszym ciągu, rozmawiamy o sensie zawartego wczoraj traktatu akwizgrańskiego pomiędzy Francją a Niemcami i pytamy państwa o to, co może z niego wynikać dla Polski i dla Europy. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że Francja i Niemcy szukają, myślę, mocnego sojusznika w tych wyborach i Polska by mogła dużo ugrać na tym. My nie możemy tak samo sobie zaprzątać głowy. Znaczy pamiętać musimy o tym, że była II wojna światowa i tak. Były jakieś tam niesnaski między nami, ale to było 70 lat temu, 80 praktycznie. Nie możemy tak samo cały czas o tym mówić, nie? Nie możemy cały czas o tym mówić. Nie jesteśmy sami w Europie. Polska jest jeszcze słaba i myślę, że powinniśmy mieć silnych sojuszników. I nie tylko Stany Zjednoczone, bo Stany Zjednoczone są daleko. A najbliżej tutaj nas są właśnie Niemcy, Francja. I tutaj powinniśmy szukać tych sojuszników. Jeżeli będziemy z nimi dobrze współpracować, nie będziemy tam wnosić jakichś niesnasek. Oczywiście, no trzeba być jakimś tam, mieć jakąś politykę, ale tak samo nie można być nieugiętym, no bo No na wszystko się tak samo nie zgadzajmy, nie? No ale no też nie możemy cały czas wstrzymać jakiś tam... No,
czyli
tak mi się wydaje,
apeluje pan o więcej realizmu, o ile dobrze rozumiem.
Tak, właśnie, coś takiego. Nie? Jeżeli będziemy mocni, w porządku, finansowo, będziemy na przykład mieli nie 10 miliardów deficytu, tak jak teraz mam, będziemy mieli, ale będziemy mieli na przykład 30 miliardów na plusie, no to w porządku, możemy wtedy mówić, ha, no to jesteśmy mocni. Ale jeżeli nie, nie jesteśmy mocni, bo nie jesteśmy mocni jeszcze gospodarczo, no to po prostu patrzmy realnie i nie dajmy się wciągać w jakiekolwiek tam zagrywki, tym bardziej nawet zagrywki typu, przykład jest nawet taki, zagrywka Stanów Zjednoczonych i konferencja w sprawie Iranu u nas w Polsce. No to już jest naprawdę, myślę, że duża, duża przegrana naszej dyplomacji, bo nie powinniśmy się na to zgodzić.
Ale wie pan, w polityce często odbywa się prosty handel w zamian za konferencję, podniesienie naszego bezpieczeństwa, bo zapowiada się na jednak wzmocnienie amerykańskiej obecności w Polsce.
No ale też nie dajmy sobie wmówić, że non-stop będziemy utrzymywali naszą, no może inaczej, budżet państwa nie będzie non-stop utrzymywał wojska i wydawał na nie 50 miliardów złotych, bo to są naprawdę pieniądze, które można by było przeznaczyć w jakiś inny cel.
Ma pan rację. Ma pan rację, ale no, bezpieczeństwo, bo nie uważa pan, że bezpieczeństwo kosztuje i że w takim sąsiedztwie, w jakim jest Polska, no jednak trzeba mieć argumenty do obrony.
No nie wylecimy w kosmos, a tutaj, no nie wiem, może inaczej. Dyplomacja jest dyplomacją, ale no nie dajmy się zwariować. Może tak, no.
Jasne. Dziękuję uprzejmie. Przypomnę temat naszej dzisiejszej audycji. Rozmawiamy o traktacie akwizgrańskim, ale pytamy naszych słuchaczy o to, co może z niego wyniknąć dla Polski i dla Europy. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Bronisław.
Witam pana.
Panie redaktorze, podpisywać mogą. Dla mnie to zawsze twierdzę, że papier jest cierpliwy, wszystko przyjmie. Pamiętajmy o tym, że polityka zagraniczna to nie powinien być atak epilepsji, tylko bardziej dostojny łabędź na dużym jeziorze czy dużym stawie, gdzie góra jest ładna, dostojna, piękna, spokojna, a pod spodem nóżki tak przebierają, że łabędź sunie po wodzie gładko i do celu. Czyli po prostu powinniśmy swoje robić, tak nie wiem, Izrael robi, niewiele mówią, ale poza kuluarami załatwiają, przepychają i wszystko robią na scenie międzynarodowej, mimo że małe państwo, tak, ale potrafią jakoś się dogadać ze wszystkimi, a zawsze każdy twierdzi, że z nimi się nie idzie dogadać, więc no to takie dla mnie jest trochę dziwne. Niech podpisują. Ważne, żeby po prostu w tej polityce, mówię, nie być jakimś, powiedzmy, osobą po epilepsjach, czyli taką, żeby po prostu do każdego się rzucać. Znajdźmy sojuszników. Było kiedyś Grupa Wyszehradzka. Wiem, że teraz jest jakieś Trójmorze, jeszcze coś tam innego, inne grupy.
No tak, taka jedne, nowa koncepcja.
Jedne tracą na ważności, no to się wiadomo, do drugich się przechodzi. Nie wiem, ale według mnie polityka zagraniczna naprawdę to powinny prowadzić osoby, które mają do tego predyspozycje, które naprawdę nie można wyprowadzić z równowagi. Mhm. Zadając kilka pytań, zawsze można odpowiedzieć pytaniem na pytanie albo ukierować na ten tor, taki jak to się mówi, rozmowy, jakiej się chce. Czyli no po prostu naprawdę trzeba być spokojnym, wyważonym.
Czyli tak, bardzo proszę.
I ta polityka, jeżeli będzie taka, no prowadzi do tego, że po prostu prędzej czy później będą się z nami liczyć. Wcześniejsza władza oczywiście, jaka była, taka była. Robili sobie zdjęcia, no ale swój swojemu nie dało kawy koleć. Mamy prezydenta Unii Europejskiej. Coś za coś, no wiadomo, gdzieś jakoś trzeba się ustawić, z kimś jakoś na zdjęciu trzeba wyjść, a nie żeby wyjść za drzwi i nie być w ogóle.
Czyli o ile pana dobrze zrozumiałem, właściwie to nie ma co przesadzać, tak, wokół tego traktatu akwizgrańskiego, bo to pana zdaniem niczego nowego nie wnosi.
Po prostu dążyć do tego, że nasza dyplomacja powinna po Unii jeździć i załatwiać tak, żebyśmy mieli taki układ, żebyśmy byli w tej znaczącej stawce. Dogadywać się, rozmawiać, ale broń Boże takich rzeczy w mediach nie pokazywać. No to są rzeczy, tak jak związane z militariami, z obronnością kraju. Takie rzeczy nie powinny być roztrzęsowane przed dziennikarzami na antenie. Tak samo z taką polityką grubą, głęboką, zagraniczną.
Czyli więcej spokoju.
Tak jest, bo to nic dobrego nie przyniesie, jak udajemy człowieka po epilepsjach. Z mojej strony wszystko.
Dziękuję.
Życzę miłego dnia.
Dziękuję panu za interesującą opinię. Również życzę miłego dnia. Spoglądam na zegar. Nasza audycja zbliża się niestety nieuchronnie do końca. Dziękuję za opinię. Dziękuję naszym słuchaczom. Raz jeszcze dziękuję naszemu ekspertowi i do usłyszenia.